Nie był to taki moment, kiedy przyszedł do mnie anioł i powiedział: weź, idź człowieku, zrób tą nadzwyczajną rzecz. Nie widziałem tunelu ze światełkiem na końcu, nic zupełnie. Znowu tylko zimna refleksja po tym wszystkim, że skoro życie ludzkie jest takie kruche, jestem, a nagle trafi mnie nie ma, to może nie ma co w tym życiu zajmować się rzeczami ważnymi. Trzeba zająć się tylko tymi bardzo ważnymi i realizować takie marzenia, które gdzieś tam mam, a boję się ich zrobić. I stwierdziłem wtedy, że otworzę hospicjum w takim miejscu.
Których bronić trzeba. Reportaż Dominiki Dębskiej.
Kiedy się urodziłem, była zima 1964 roku. Niewielkie mieszkanie, jeszcze pamiętam, jak przez mgłę. Dwa pokoje, właściwie pokoiki ze ślepą kuchnią. W domu zawsze stała deska kreślarska. Mój tata pracował w Hucie Lenina, w biurze konstrukcyjnym, potem był szefem tego biura. Był człowiekiem, który konstruował maszyny do obróbki koksu. Miał sporo wniosków racjonalizatorskich, patentów. Mama wiele lat była dyrektorem administracyjnym szpitala żeromskiego w Nowej Hucie. No, mam też rodzeństwo, jednego brata, jest też lekarzem. Nie wiem, czy te czasy mojego dzieciństwa to były trudne czasy. Dla nas były normalne. Chodziliśmy do szkoły, mama prasowała białe kołnierzyki w fartuszkach, dostawaliśmy kanapkę, nigdy nie chodziliśmy głodni, nigdy nie chodziliśmy brudni. Ćwiczyliśmy judo, ćwiczyliśmy karate, chodziliśmy na basen, byliśmy harcerzami, jeździliśmy w góry. Takie dzieciństwo można nazwać szczęśliwym. Jako taki mały dzieciak bardzo chciałem pracować w Straży Granicznej, a potem miałem bardzo miłą i sympatyczną panią doktor, pediatrę i pomyślałem sobie, że ja bym też chciał taką pracę robić, jak ona robi. I potem pierwsza i druga próba dostania się na studia lekarskie. Zdawałem na medycynę, zabrakło mi tam paru punktów za pochodzenie. Mój tata, kiedy się urodziłem, nie miał jeszcze skończonych studiów. Moja mama również. Gdybym napisał, że urodziłem się w rodzinie robotniczej, co było zgodne z prawdą, dostałbym się za pierwszym razem. No ale byłem tak dumny, że mam mamę prawniczkę i tatę inżyniera, że pisałem, że urodziłem się w rodzinie inteligenckiej, co w tamtych czasach zabierało sporą liczbę punktów przy dostawaniu się na studia. Pracowałem przez rok jako salowy w szpitalu dziecięcym w Krakowie. Za taką pracę można było później dostać dodatkowe punkty przy zdawaniu kolejny raz. Cudny czas, fajne relacje z dzieciakami. Przywołuję czasami w pamięci takiego małego Piotrusia, pucołowaty chłopaczek lat może 8, pytający mnie za tego swojego łóżka, leżący, czego pan sobie wybrał taką pracę. I ja tak patrzę, mówię: Piotrusiu, bo ja mam takie powołanie. On do mnie mówi: co pan w ogóle gada do mnie, na sprzątacza? Także to pamiętam do dzisiaj. No i potem przestraszyłem się drugi raz, że może mi znowu zabraknąć jakiegoś jednego punktu. I zdawałem na stomatologię, na którą było się po prostu łatwiej dostać troszeczkę, z myślą o tym, że zawalczę potem i przeniosę się na studia lekarskie, co część osób rzeczywiście robiło, było to łatwiej zrobić. No, dostałem się punktów, miałem tyle, żebym się i na wydział lekarski dostał z palcem w nosie, a przenieść się nie udało mi na te drugie studia, niestety. Dlatego skończyłem stomatologię, zrobiłem pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii stomatologicznej, czyli z chirurgii jamy ustnej. No, wybrałem specjalizację, która najbardziej była lekarska ze wszystkich innych specjalizacji. Po tym pierwszym stopniu specjalizacji powiedziałem szefowi, że chcę jednak zdawać na medycynę. Tym bardziej, że byłem wtedy już po iluś wyjazdach stypendialnych do Niemiec, do Austrii, gdzie w klinikach widziałem kolegów, którzy tam się przedstawiali: herr doktor, doktor jakiś tam. Jestem, o co tutaj chodzi? Ale okazało się, że herr doktor, doktor był absolwentem obu kierunków. I oni też mówili, podobnie jak w bardzo wielu innych miejscach w świecie, że po to, żeby dobrze operować głowę i szyję, trzeba mieć oba studia skończone. I stomatologię, i medycynę. Wtedy też zacząłem od trzeciego roku i potem kolejne lata przestudiowywałem. Utrzymując się już wtedy sam, pracowałem w Centrum Stomatologii Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Nie podam pani nazwisk, ale przychodziły osoby znane ze sceny krakowskiej, z estrady, czyli artyści, którzy byli na tyle wrażliwi i delikatni, że uznali, że oni się będą leczyć w Centrum Stomatologii, bo tam będą traktowani jak dzieci. I miałem okazję wtedy poznać też bardzo fajne postacie z tego krakowskiego życia artystycznego. W Krakowie był też debiut literacki. Potem pierwsze w życiu moje spotkanie autorskie, kiedy wydałem pierwszy tomik. Dość niesamowite, ponieważ na tym spotkaniu była zaproszona, jeszcze wtedy nie była noblistką, pani Wisława Szymborska. Mam wrażenie, że zostałem pasowany na poetę, ponieważ zostałem tomik, który wtedy wydał z takim napisem panu Pawłowi, taka gwiazdeczka, na dole poecie Wisława. A potem poszedłem do pracy do Instytutu Pediatrii w Krakowie, gdzie w oddziale pracował doktor S., który potem rzeczywiście został skazany na karę więzienia, zabranie łapówek od rodziców za leczenie. Powiedział mi po paru miesiącach pracy, że nie spodziewaj się, że ja cię tu czegoś nauczę, naukoło mnie kosztuje. I wiedziałem, że nie mam tam dla mnie miejsca. Pojechałem taki rozpaczony, naiwny dzieciak do krajowego konsultanta z chirurgii szczękowo-twarzowej, że nie mogę nigdzie otworzyć specjalizacji, że bardzo bym się chciał uczyć. I ten człowiek mówi, to ja będę pana opiekunem. I tak wylądowałem w Warszawie. Tam poznałem też człowieka, którego mogę nazwać prawdziwym mistrzem i nauczycielem. To był dr Michał Perez-Fiet-Sołtan. Boże, jak się głupio mówi, był jeszcze niedawno. Myśmy rozmawiali ze sobą. Zmarł w wieku 90 paru lat. Piękna postać. Człowiek, który, kiedy ja się tam uczyłem, operował tak, że wszyscy chcieliśmy tak operować. I potrafił tak samo z żulem, który przyjechał pokatowany przez innych żuli, trzeba mu składać twarz połamaną, jak z profesorem uniwersytetu przepięknie rozmawiać, tłumaczyć, wyjaśniać. Niesamowite doświadczenie mieć taką osobę, obok móc się od niej uczyć. Nie tylko tego rzemiosła, ale tego wszystkiego, co jest dookoła, tego całego anturażu zawodu, bycia lekarzem, bycia dla innych. No, tego wszystkiego, czego uczymy się przez naśladownictwo, czasem nawet nie wiedząc. A potem nie mogłem już w tej klinice pracować, poszedłem do drugiej kliniki chirurgii szczękowo-twarzowej. No wiem, że o umarłych nie można mówić źle, ale nie powinno się też chyba za bardzo kłamać. Gdzie szefem był człowiek, który miał cechy mobera i psychopaty. Można powiedzieć, że mając profesurę, miał licencję na zabijanie. Przeżyłem tam 2 lata piekła, poniżany, upokarzany. Zobaczyłem w tej pracy, że nie tylko relacja lekarz-pacjent wpływa na to, jaka jest jakość usługi, którą dajemy pacjentowi, ale też relacja lekarz-lekarz. Profesor żywo mnie na codzienne dywaniki, na przykład, gdzie padały takie słowa, że wydawało mi się, że to jest niemożliwe, że to pada z ust profesora. Stoję, on siedzi i mówi, Paweł, ty wiesz, że mógłbym tutaj dupcyć wszystkie pielęgniarki, ale boję się, że zajdą ze mną w ciążę. Wyjdź. Ja wychodziłem sobie, to mi się przyśnił, to jest niemożliwe. I codziennie taki tekst o podobnej klasie. Zostałem potężnie przejechany. Zaowocowało to publikacjami naukowymi o przemocy w pracy. Dostałem wtedy pracę w Centrum Onkologii. W miejscu, gdzie znów trafiłem na szefa, który wiedział, skąd przyszedłem. Dostałem taki czas, żeby wylizać swoje rany. Ja adoptowałem sukę, która była bita przez poprzednich właścicieli. Ten pies do dzisiaj, jak za szybko podniosę rękę, to się kuli. Ja myślę sobie, że miałem podobny taki czas po wyjściu z tamtej kliniki i ogromną wyrozumiałość następnego szefa, gdzie ja mogłem po prostu odetchnąć, poczuć, że operuję, że jak piszę publikację, to jestem jej autorem, a nie jakimś tam śmieciem na końcu, gdzie mogę normalnie funkcjonować. I to było wiele lat, pewnie około 10, pracy w super zespole z super ludźmi. Tylko, że no pech był taki, że znowu uruchomiwszy swoją głowę, pomyślałem sobie, co się dzieje z tymi pacjentami, którym nam się nie udaje wyleczyć. I tak trafiłem do hospicjum. Na razie jako doktor. Zacząłem jeździć do pacjentów w hospicjum domowym w Warszawie, w Błoniu. Potem stwierdziłem, że spróbuję otworzyć specjalizację z medycyny paliatywnej, bo jest to rzecz, która w jakiś sposób mnie pociąga. I tam stwierdziłem, że był to strzał w dziesiątkę. Że to jest dziedzina medycyny, która wreszcie nie jest w jakiś sposób redukcjonistyczna. Ona nie udaje, że choroba człowieka to jest dysfunkcja jakiegoś układu czy narządu. O tym opowiadam też studentom moim. Jak kobieta ma raka piersi i jej chirurg obetnie tą piersi, wyjmie jej węzły z pachy, to ona nie jest zdrowa. Mimo, że nie ma ani jednej komórki raka, ona nie ma piersi. Ona ma problem z tym, że jej drętwieje ręka, z wizją o swojej kobiecości, jak to jest, kiedy ja teraz tak wyglądam. Jak poradzi sobie z tym mój mąż. To jest 1000 problemów, które się na tą głowę gdzieś tam walą. I zobaczyłem, że medycyna paliatywna jest dziedziną, która to wszystko bierze pod uwagę. Pojedziemy powolutku w 2 domy. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak obiecałem, przyszedłem. Zobaczyć, co dobrego tylko.
Wszystko dobrze, wszystko w porządku, żeby tylko tak dalej było.
Dzień dobry panu.
Początek, jak to było. Był bardzo osłabiony, nie dał rady chodzić. Do wanny nie można było wsadzić, nie można było umyć, należąco umyli. I tu było opiekunka, rehabilitantka była. W tym momencie to trzeba było, zaczęli leczyć. A pan doktor Grabowski to już naprawdę taki człowiek jest dobry, że trzeba poszukać. Boże, nie pan Grabowski, to nie wiem, co by było. Leżący byłby. A tak, taką opieką nas otoczył, że naprawdę. Tylko podziwiać tego pana doktora, że miał zdrowie i ludzi leczył. A tu, proszę bardzo, chodzi i zajdzie do łazienki, no trzeba pampersy, bo już ten wiek jest. Ale zupełnie inaczej, jak było. Cieszymy się.
No. Także tak jakby to się dzieje bez żadnych cudów, bez żadnych skomplikowanych procedur, bez żadnych drogich operacji, po prostu odrobina takiego wsparcia, profesjonalnej opieki i człowiek no, żyje tyle, ile jest mu pisane, tylko w troszkę lepszej kondycji. Łapie kontakt z rzeczywistością, cieszy się z tego, co dookoła, z bliskich, bo tak jak pani mówi, pan by po prostu leżał pewnie, nie rozmawiając, patrząc się w sufit. Może by się nabawił odleżyn, może Bóg wie czego, a tak będzie.
Na początku przecież miał odleżyn.
No, jest dziarskim 90-latkiem. Tyle, kochani, czy coś od nas jeszcze potrzeba? Będzie fizjoterapia, będzie opiekunka i ręka zagląda tak często, jak potrzeba. Pojedziemy.
A jak tam hospicjum?
Otwieramy właśnie. Już mamy w kolejce 6 pacjentów. No, także ja myślę sobie, że lada moment się wypełnią tam te łóżka szybciutko.
Ja mówię, jak to dobrze, że ten hospicjum buduje się.
Do widzenia.
Do widzenia, dziękujemy bardzo.
Może być nagrany. Jeździ ze mną taka ikona. Baulieni Uma, Matka Boża przydająca rozumu. W tym domu ktoś mieszkał, w tym domu ktoś był. Patrzę, co się dzieje, czy ktoś wychodzi przez dom, czy nie. Mamy taki dom, gdzie zajmowaliśmy się panią, która po udarze mózgu trafiła do domu z porażeniem połowiczym. I czasami tamtędy też przejeżdżam przez las, bo to jakaś taka odległa jest kolonia. To był taki przypadek, że ta pani nie spełniała kryteriów objęcia opieką przez NFZ. No nie miała raka, nie miała odleżyn. Była, można powiedzieć, skazana na to coś, co ja nazywam kryptoeutanazją w tej okolicy. No scenariusz na wsi dość często jest taki, że ten człowiek trafia do domu, gdzie albo się nim nie ma kto zająć, albo zajmuje się bardzo słabo, również stary współmałżonek czy współmałżonka. No i leży, doczekuje się pierwszego zapalenia płuc, antybiotyku, drugiego zapalenia płuc, kolejnego antybiotyku i gdzieś tam przy kolejnym umiera po prostu, najzwyczajniej w świecie. Ta pani ma, bo tam do tej pory funkcjonują, męża, który nadużywał alkoholu i syna, który był chory na schizofrenię. No i wróciła do domu, leżąc plackiem, skazana na śmierć, gdyby nie my tak naprawdę. I tam jak przejeżdżam, no to lubię czasami spojrzeć, jak przy tym swoim chodziku idzie po domu, normalnie już dawno nie jest naszą podopieczną, funkcjonuje, dalej trzyma za twarz to całe towarzystwo. To jest też takie miłe spojrzeć, że takie rzeczy też się gdzieś dzieją. Mamy pacjentów, których z hospicjum wypisujemy, bo im się poprawiło. No, nowotwór, Bogu dzięki, medycyna czyni postępy. Rak staje się chorobą przewlekłą. Będąc w tej Warszawie, ten kierunek Podlasie na wypoczynek, na kajaki, na różne tam rzeczy był dość częstym kierunkiem. Kiedy miałem kursy do specjalizacji, później na kongresach, pokazywano mapę opieki paliatywnej, gdzie ci ludzie tej opieki nie mają. I nikogo to jakby nie dziwi, nie oburza. No i tak sobie myślę, Boże, przecież nie ma pewniejszej rzeczy po tym, jak się urodziliśmy, że umrzemy. Każdy. I miałem taką myśl romantyczną, że może by to zrobić kiedyś, ale nie było pewnie takiego bodźca, żeby przekroczyć tą granicę. I ciągle nic. I ja mam taką chorobę w sobie rzadką, która powoduje, że w dużych stresach tętno normalnie każdemu wojownikowi wzrasta, a mi spadało poniżej 30. To powodowało utratę przytomności w trudnych momentach. I miałem robiony test omdleniowy w szpitalu, gdzie no, zamiast zemdleć zatrzymało mi się krążenie, oddychanie. I koledzy tam przywrócili mnie do życia. Powiedzieli, że muszę mieć wszczepiony rozrusznik, żeby nie umrzeć czasami niepotrzebnie z jakiegoś głupiego stresu. No i rzeczywiście to się wydarzyło. Nie był to żaden taki moment, kiedy przyszedł do mnie anioł i powiedział, weź, idź człowieku, zrób tą nadzwyczajną rzecz. Nie widziałem tunelu ze światełkiem na końcu, nic zupełnie. Znowu tylko zimna refleksja po tym wszystkim, że skoro życie ludzkie jest takie kruche, to może nie ma co w tym życiu zajmować się rzeczami ważnymi. Trzeba zająć się tylko tymi bardzo ważnymi i realizować takie marzenia, które gdzieś tam mam, a boję się ich zrobić. I stwierdziłem wtedy po prostu, że otworzę hospicjum w takim miejscu.
muchy bzyczą.
Zaciągać już się pan nauczył?
No tak, ale to wszystko słychać, że udawanie. Niestety.
Obiecałem, że zajadę dzisiaj do pana. Dzień dobry.
Jak tam?
Jakoś, panie doktorze, zawroty głowy zawsze mnie takie. Wstanę i ledwo na nogach się trzymam.
A język pan pokaże. No, nie pije pan za mało czasami troszkę?
Nie piję teraz, dużo piję, bo gorąco to te napoje piję. To... A to też...
Troszkę mało pan pije.
Mało.
No. Jeszcze można by więcej. Bo z sikaniem nie ma problemu.
Nie.
No, no to nie. Trzeba pić, jak nie przeszkadza.
Nie, nie mam problemu.
I nogi nie puchną?
Nie, teraz nie, bo te tabletki, to w zeszłym roku, jak ta choroba do mnie się przyczepiła, to przecież żona rozprówała skarpetki, gumkę, to i kalsony takie byli.
Mhm.
No. Tak było. A teraz przyjeżdżacie co rusz i kroplówkę dajecie, to za szczyki i lepiej się czuję. Nie dadzą mnie umierać.
Trzeba będzie
chyba
urządzać setne urodziny, 110 potem.
W grunce już mogę chodzić. Lepiej się czuję, panie doktorze. A może na herbatę zajdziecie?
My mamy jeszcze jedną wizytę u pacjenta, więc może nie będziemy zachodzili.
Dziękujemy za odwiedziny. Dobra, panie doktorze.
Do zobaczenia jeszcze raz. Dużo sił, da pan wszystkiego dobrego.
Gdyby nie te choroby, można by pomyśleć, że sielanka, nie? Zobaczymy, w środku pewnie sauna. Zajęcie się tymi ludźmi, sprawienie, że im się nie zrobią od leżyny, utrzymają sprawność fizyczną jakoś dłużej, to jest naprawdę profilaktyka tej niepełnosprawności i zapobieganie jakimś ogromnym wydatkom, które potem państwo musi ponosić, żeby zapłacić za leczenie chorych z dużymi niepełnosprawnościami.
No ale to jest obciążenie jednak, wziąć tak sobie do serca też pacjentów. To jak pan sobie z tym radzi?
Po pierwsze, nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Mam troszeczkę więcej czasu niż osoba, która prowadziłaby dom, która miałaby obowiązki rodzinne. Nie muszę martwić się, że dziecko nie zda do kolejnej klasy, albo ma katarek, albo coś jeszcze. Nie muszę o wiele rzeczy się troszczyć. Mogę ten czas poświęcić na to. No, to jest pewnie taka zaleta życia pojedynczego w tym przypadku. Jest mamusia ta bez ogona, z obciętym ogonem. Taką ją znalazłem pozostawioną gdzieś tam przez kogoś 3 dni przed porodem. To została tylko jedna dzidzia. Ona mi powiedziała na ucho, że ma na imię Meliska. No i została Melisa rzeczywiście. A dzieciak, który został z nią razem, to jest, no niestety głupie ma imię, bo ma imię Gandzia, ale już żeśmy nie zmieniali. W każdym razie moi znajomi powiedzieli, że jak Gandzia córka Melisy, to wróży spokój. Co tam, śliczności? Dziądziu. No i tak sobie myślę, kto mógł takie ładne zwierzątko wywalić. Jak pani popatrzy, tam się jeszcze merda na szybie łapką rusza na dole. Kot próbuje się dostać do psów. A tutaj mam moje towarzystwo. Jest takie powiedzonko, nie podchodź do konia z tyłu, do ula z przodu, do idioty w ogóle. I tutaj raczej podejdziemy wtedy od tyłu, żeby nie oberwać. U nas ule były z dziada, pradziada. Ja też zawsze chciałem mieć. No i ma na razie 3 rodziny. Też niesamowite stworzenia, bardzo wiele uczą. No i też się tutaj bardzo mocno rozwijam. Zapisałem się do szkoły pszczelarskiej. Jeżdżę na zajęcia. Będę miał zaliczenie niedługo. No i też jakiś rodzaj wypoczynku. Dostałeś od pszczoły? No tak. No zabolało żądełko, co? Zabolało piesiutka. To nie było tak łatwo, że się zdecydowałem, że tutaj przyjeżdżam. Ja wtedy się dość mocno buntowałem i stawiałem Panu Bogu całe mnóstwo warunków. Że przyjadę pod warunkiem, że to, pod warunkiem, że tamto, pod warunkiem, że siamto. No, gdyby był mniej wyrozumiały, mógłby mi prawdopodobnie ten dobry Bóg kopnąć w tyłek już dawno, ale raczej to wszystko wytrzymywał. I praktycznie dostałem wszystko to, co chciałem.
powiedziałem, że pojadę pod warunkiem, że jak ludzie mają robić takie dziwne rzeczy, trudne, to najczęściej dajesz im kogoś, ja chcę też kogoś takiego, że jak będę w totalnie czarnej dupie, uznam, że ciebie nie ma, to się będzie ktoś za mnie modlił w tym czasie. No i nie minęło wiele czasu, dostałem rzeczywiście siostrę zakonną, Słowaczkę, która pełni tą rolę w klasztorze klauzurowym. Przyjaźnimy się już od lat.
Zostaw kota w łobuzie.
Potem wielokrotnie miałem sygnały, że to pomysł był totalnie gdzieś od czapy. Jeden z moich kolegów próbował otworzyć takie hospicje, mówi, no mnie, słuchaj, budżet mi się nie spina. A ja mówię mu, człowieku, a ja mam pacjentów bez kontraktu z NFZ-em i mi się spina. Nam to wszystko tu działa.
To jest też cegiełka, zbuduj z nami hospicjum. Także wszystko było zrobione z myślą o tym, żeby...
Książeczka, którą tam napisałem. Trochę pozbieranych rzeczy z różnych moich tomików.
A retrospekcja dlaczego?
No bo to było jakby spojrzenie wstecz, tam nie było nowych wierszy, bo ja od kiedy buduję, robię to wszystko, zajmuję się sprawami kadrowymi. Bycie poetą oznacza obnażenie miękkiego brzuszka. Oznacza dotykanie takich obszarów wrażliwości, że gdybym taki był jako szef, jako człowiek, który coś buduje, coś stwarza, rozmawia z księgową, rozmawia z kadrową, rozmawia z budowlańcem. I tak myślę, że są osoby, które czasami wykorzystują tą słabość, kiedy widać na przykład, że jestem na takim poziomie wrażliwości, że można ugrać coś. Doktor jest taki miękki boluś.
Przeczyta mi coś pan doktor z tego?
Jest co najmniej kilka wierszy o Don Kiszocie. No raczej nie o wariacie, który się idzie tu z wiatrakami, tylko raczej o takiej osobie, która porywa się do rzeczy niemożliwe. A jednak to nie był żaden rumak, ani szyszak rycerski na głowie, tylko sińce prawdziwe, ucięte pół ucha, czoło uniesione wysoko i rzeczy najprawdziwsze, których bronić trzeba mimo śmiechów prostaka, karczmarza i niewybrednych żartów głupich dziewek. I nie było olbrzymów ani wrogich armii, ale czasem ktoś musi dostać cięgi i kogoś trzeba wyśmiać, obić, sponiewierać. Czasem ktoś musi umrzeć najprawdziwszą śmiercią, nie przekonawszy nikogo, że zawsze będą sprawy, dla których warto było przecierpieć to wszystko. Niedawno dostałem jakieś odznaczenie, chyba to było. Na tym Wawelu w Warszawie, jak to mówimy, my Krakuś. I ustawili nas do tych odznaczeń alfabetycznie. I za mną stała pani profesor, czyli tam nie po tytułach. I ona do mnie mówi, wie pan co, całe życie marzyłam, żeby robić takie rzeczy, żeby tak porwać się i lecieć, lecieć, lecieć. A ja muszę tutaj te swoje. Bardzo panu tego zazdroszczę. I tak słyszę takie czasami zdanie, że to, co tutaj zrobiłem, to jest tak jakby wsiąść, zaciąć konia i tak przez step iść szybko, szybko. To nie jest ta mozolna praca. Myślę, że tym czymś, co daje wiatr w żagle, jest właśnie sens tych wszystkich działań.
Był to reportaż Dominiki Dębskiej, Których bronić trzeba. Opowiadał prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza, dr Paweł Grabowski.